Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.
I tak jak Państwu zapowiedziałem, teraz przeniesiemy się na styk prawa i kultury, kultury i prawa. Myślałem sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem o tym, że o kulturze często tak się mówi, że to jest przestrzeń nadawania i negocjacji znaczeń i sensów. I wydaje się, że w tym kontekście ona jest bardzo bliska prawu, które zgłasza taką pretensję, żeby te znaczenia i nazwy uporządkować, a mało tego, jeszcze w wyniku tego uporządkowania coś zrobić lub zmienić w świecie. I to taka przestrzeń bliska, a przy okazji myślę wiążąca się z pewnymi emocjami, dlatego że będziemy rozmawiać na właśnie o tym, jak w polskim prawie mówimy, rozmawiamy i jak rozumiemy pojęcie płci, a to dlatego, że ze mną jest specjalistka od tego tematu, Klaudyna Horniczak, prawniczka, badaczka, doktorantka w Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórczyni podcastu Teoretycznie o Prawie, badająca, no właśnie to, jak prezentuje się w prawie pojęcie płci. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Napisałeś ostatnio artykuł, nowy artykuł i ja go przeczytałem i pomyślałem sobie, o, to dobrze byłoby o tym porozmawiać, bo wydaje się, że to temat ważny i zajmujący, a ty badaniem tego, jak o płci się mówi w prawie, no zajmujesz się nie od dziś. Ja jestem ciekaw, czy ty pamiętasz ten moment, kiedy ten temat cię jakoś pociągnął, wciągnął, zainteresował, no bo jednak no, oddałaś mu już kilka dobrych lat swojego życia zawodowego.
Tak, jeśli miałabym jakoś pomyśleć o przeszłości, kiedy ten temat mnie zainteresował, to wydaje mi się, że nie byłabym tak naprawdę w stanie znaleźć jednego momentu, bo tak naprawdę kwestie dotyczące tego, w jaki sposób w świecie społecznym działa płeć i normy płciowe, w jaki sposób ograniczają ludzi, to była rzecz, która była ze mną w sumie od zawsze i jako bardzo młoda osoba złościłam się dosyć na tą niesprawiedliwość, którą obserwowałam. Stąd już na studiach tak naprawdę to było dla mnie dość naturalne, żeby zająć się tym tematem, więc moją pracę magisterską z prawa pisałam o sprawiedliwości względem płci. Też pracę z filozofii napisałam o prawach reprodukcyjnych kobiet. No i teraz właśnie na doktoracie zajmuję się tym, w jaki sposób w ogóle rozumiemy pojęcie płci w prawie i w jaki sposób głosy grup marginalizowanych ze względu na płeć powinny, a wydaje mi się, że trochę nie są słyszane w tej debacie prawnej.
To jest bardzo ciekawe, bo ja takie mam wrażenie, że wielu prawników, których znam, zresztą sam należę do takiej grupy, korzysta z tej możliwości kształcenia się prawnego i prowadzenia różnych badań do tego, żeby trochę lepiej zrozumieć świat. Bo z prawem tak jest, że ono domaga się od nas nazwania pewnych rzeczy po imieniu, nawet jeśli te rzeczy są bardzo trudno nazywalne i identyfikowalne. Trzeba rzeczy bardzo nieostre jakoś wyostrzyć. To trochę tak działa, nie?
Trochę tak. I wydaje mi się, że płeć jest tutaj szczególnie trudnym pojęciem do wyostrzenia w prawie, ze względu na to, że to jest pojęcie bardzo niejednoznaczne w takim języku, którym posługujemy się codziennie, bo płeć może być rozumiana na taki sposób biologiczny, czyli definiujemy wtedy płeć jako pewnego rodzaju cechy albo zbiór cech organizmu. I wydaje mi się, że to odpowiada takiemu najbardziej właśnie potocznemu rozumieniu płci.
No najbardziej potoczne to jest taki odwołujący się do tego, co człowiek ma między nogami, za przeproszeniem.
No właśnie. I ciekawe, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że w dużej mierze tak rozumie płeć nasz polski ustawodawca. Mhm. To znaczy płeć jest przypisana przy urodzeniu osobie automatycznie na podstawie tego, co widzi położna. To później jest wpisane w kartę urodzenia, wpis na karcie urodzenia jest podstawą do wpisu na akcie urodzenia i bez tego wpisu, który właśnie nazywa nam płeć osoby, nie można tak naprawdę być podmiotem prawa w Polsce. To znaczy każdy człowiek musi mieć przypisaną tą płeć.
Żeby zaistnieć w prawie, żeby zaistnieć jako obywatel Rzeczpospolitej, muszę mieć określoną płeć.
Tak. To prawniczo nazywa się status i to jest właśnie ta cecha, której brak po prostu wyklucza obrót prawny obywatela.
Ktoś mógłby powiedzieć, no a co w tym złego? No chodzi o to, żeby wszystkie sprawy były jasne. To gdzie tutaj problem, szanowna pani?
Wydaje mi się, że problem przede wszystkim leży w tym, w jaki sposób ta płeć w prawie jest skonstruowana. To znaczy w polskim prawie mamy te kategorie płciowe, które, jak powiedziałam, przypisane są przy urodzeniu. Później można uzgodnić płeć, jeśli jest się osobą transpłciową, ale może do tego później jeszcze wrócimy. W każdym razie ten status ma charakter binarny. To znaczy w polskim prawie można być tylko kobietą albo mężczyzną. I to jest problematyczne, zresztą tak jak piszę w tym artykule, do którego nawiązałeś wcześniej, ze względu na istnienie osób niebinarnych i istnienie osób interpłciowych. I może wyjaśnię, że osoby interpłciowe to są osoby, które urodziły się z cechami anatomicznymi, które są mieszane. To znaczy na przykład mają cechy żeńskie i męskie jednocześnie, albo cechy, które trudno jednoznacznie nazwać jako męskie albo żeńskie. Natomiast osoby niebinarne to są osoby, które identyfikują się z płcią inną niż kobieta albo mężczyzna. I takich osób polskie prawo nie rozpoznaje w ogóle.
I jak nie rozpoznaje i co z tego wynika, o tym za chwilę państwu opowiemy i pokażemy. Natomiast myślę, że już na samym początku tej rozmowy wychodzi to, jak wiele płaszczyzn ontologicznych, jeśli tak można powiedzieć, musimy wziąć pod uwagę, czyli jak wiele różnych płaszczyzn, porządków znaczeniowych musimy wziąć pod uwagę, żeby zrekonstruować to, czym jest płeć. Bo z jednej strony mówisz o interpłciowości, co w dużej mierze odnosi się do tych uwarunkowań biologicznych. Na przykład sytuacji, w której lekarz czy położna nie jest w stanie stwierdzić, jakie narządy rozrodcze ma ten człowiek, który się urodził. To znaczy przyporządkowany której płci. Z kolei jak mówisz o niebinarności, to mówisz o jakiejś tożsamości, czy identyfikacji płciowej, tego, co jest we wnętrzu człowieka. I to jest sytuacja, w której my widzimy, że trzeba to jakoś uporządkować, a równocześnie, że to jest bardzo trudne do uporządkowania, dlatego że to pojęcie płci obejmuje tak szerokie spektrum przypadków ludzkich historii. Myślę, że warto o tym powiedzieć, że kiedy rozmawiamy o prawie, kiedy rozmawiamy o tych ogólnych pojęciach, to mamy z tyłu głowy gdzieś ludzkie historie, ludzkie opowieści. I to jest bardzo duże wyzwanie, żeby to jakoś, no żeby zachować porządek.
Tak, dokładnie. I bardzo się cieszę, że zwróciłeś na to uwagę, że właśnie mamy te przynajmniej trzy płaszczyzny, ja tak uważam, rozumienia płci poza prawem, do których prawo powinno się odnieść. Bo mamy tutaj taki pewnego rodzaju konflikt, tak? To znaczy z jednej strony prawo powinno posługiwać się pojęciami dość ogólnymi, żeby móc formułować generalizację, żeby to prawo było aplikowalne do jak najszerszej grupy obywateli. No ale z drugiej strony oczywiście takie generalizacje
Mogą szkodzić.
Mogą szkodzić, tak, bo jeśli ktoś nie łapie się w ten model, który podaje prawo, nie wpisuje się w te sztywne ramy, to pojawiają się nam takie trudne sprawy w prawie, które nie wiadomo jak rozwiązać. I oczywiście od tego mamy sądy, od tego mamy urzędników, no ale wiadomo, że pójście do sądu na przykład jest obciążające dla obywatela. I osoby, które nie wpasowują się w ten model podawany nam przez prawo, czyli właśnie osoby niebinarne czy osoby transpłciowe, ponoszą większe koszty społeczne i prawne związane z tym, że ta ich sytuacja prawna jest taka nieuporządkowana właśnie ze względu na te szerokie generalizacje, w które się nie wpisują.
To ja przytoczę na zakończenie tej części naszej rozmowy cytat z twojego artykułu, bo za chwilę się do niego odniesiemy i go rozwiniemy. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, co powiedzieliśmy dotychczas. Piszesz tak, należy stwierdzić, że płeć jako kategoria prawna w polskim systemie posługuje się niejasnymi kryteriami klasyfikacji osób na kobiety i mężczyzn, które powodują krzywdę osób, którym jest ona narzucana niezgodnie z budową ich ciała lub tożsamością. Opresyjny, zwłaszcza w stosunku do osób interpłciowych, niebinarnych i transpłciowych, charakter prawnej kategoryzacji ze względu na płeć może zostać zneutralizowany. Czyli mówisz tak, że w polskim systemie prawnym pojęcie płci ujęte jest w taki sposób, że może być to krzywdzące, ale można to zmienić. I tu stawiamy wielokropek, bo rozwiniemy tę myśl z Klaudyną Horniczak już za chwilę.
Tu RKK.
Klaudyna Horniczak niezmiennie jest z nami. Rozmawiamy o pojęciu płci w polskim systemie prawnym. No to mówiąc najbardziej wprost, czy pytając najbardziej wprost, kogo polskie prawo pomija?
Wydaje mi się, że najbardziej polskie prawo pomija właśnie te trzy grupy marginalizowane ze względu na płeć, czyli osoby transpłciowe, niebinarne i interpłciowe. I to są te osoby, których płeć przypisana prawnie nie odpowiada temu, jaka jest ich płeć, albo związana z ich identyfikacją, albo z tym, jak wygląda ich ciało, jak to wygląda w przypadku osób interpłciowych. I oczywiście polski system prawny proponuje nam tu jedno konkretne rozwiązanie. Tutaj, jak już mówiłam wcześniej, mamy te binarne kategorie, ale istnieją inne rozwiązania prawne, które troszeczkę inaczej podchodzą do tej kwestii. Na przykład mamy takie systemy prawne, które przewidują trzy kategorie płciowe. W Unii Europejskiej jest takich krajów 7, poza Unią jeszcze chociażby Islandia czy Kanada. To są takie trzy płciowe systemy. I ta trzecia kategoria obejmuje albo osoby niebinarne, albo osoby interpłciowe, albo jednych i drugich. To oczywiście też nie jest idealne rozwiązanie, jak wskazują na przykład organizacje osób interpłciowych, ponieważ przeciwieństwem niebinarności tak naprawdę jest binarność, a nie kobieta i mężczyzna, a sama niebinarność jest bardzo szeroką tożsamością, taką tożsamością parasolem i nadal wskazuje się, że brak jest pewnych kategorii, z którymi osoby się identyfikują, ale na pewno jest to pewien krok w dobrym kierunku. Pojawiają się też w dyskusji akademickiej propozycje dotyczące decertyfikacji, czyli takiego rozwiązania prawnego, w którym w ogóle usuwamy kategorię płci z naszego systemu prawnego, nie przypisujemy tego statusu kobiety, mężczyzny lub innej płci.
No właśnie, bo ktoś mógłby zapytać, czy w ogóle to pojęcie płci dla prawa ma jakiekolwiek znaczenie. No bo można byłoby uznać, że to są sprawy, które zamykają się w obrębie takiego codziennego, prywatnego życia każdego obywatela i państwu łapska precz od tego. Czy w związku z tym my potrzebujemy to określać? Bo wydaje się, że są takie akty prawne, chociażby w polskim prawie, które wymagają tej określoności płciowej.
Tak. Jeśli mogłabym się cofnąć do takiego historycznego uzasadnienia płci w prawie, to pojęcie faktycznie było potrzebne, a było potrzebne dlatego, że kobiety i mężczyźni mieli po prostu inne prawa. I ta kategoryzacja pozwalała nam wyróżnić grupę, która miała na przykład pełnię praw politycznych, to była grupa mężczyzn, i tą grupę, której prawa były ograniczone. Kiedy zmieniły się czasy i kiedy
równość... Wszyscy stali się równi wobec
prawa. Wszyscy stali się równi, dokładnie. To uzasadnienie historyczne utraciło trochę na swojej wadze. Natomiast wydaje mi się, że ta płeć w prawie nadal poniekąd jest potrzebna. Pytanie w jakim kształcie? Ponieważ prawo nie funkcjonuje w próżni i ono jest w nieustannym dialogu z...
A
przynajmniej powinno być, właśnie, z rzeczywistością społeczną. I są pewne różnice płciowe, które istnieją w społeczeństwie albo ze względu na różnice w budowie ciał, albo ze względu na normy, które nadal funkcjonują, które prawo powinno w jakiś sposób regulować. Tak? Wydaje mi się, że jednym z takich najbardziej prostych przykładów jest urlop po urodzeniu dziecka, który...
Przysługuje matce. I musimy wiedzieć, kim jest matka. I jak rozumiem, mamy tak zwaną legalną definicję matki. Czyli prawo mówi nam wprost, kim jest matka. To może dokonajmy takiego rozróżnienia, że z jednej strony są znaczenia potoczne, czyli to, jak my czy słowniki rozumieją pojęcie matki, a inną sprawą jest to, jak pojęcie takie rozumie prawo, czyli jakie prawa, obowiązki i przesłanki musi spełnić jakiś podmiot prawny, żeby stał się matką. No i o ile możemy powiedzieć, kim jest matka, bo to bodaj kodeks rodzinny opiekuńczy nam mówi, no to jeśli chodzi o płeć, no to czegoś takiego nie ma, prawda?
No dokładnie, nie ma żadnej definicji legalnej płci. Jest definicja matki za kodeksem właśnie rodzinnym i opiekuńczym. Ta definicja brzmi: matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. I to jest jeden z moich ulubionych przykładów, bo on bardzo dobrze pokazuje, jak ta zmiana rozumienia płci poza prawem sprawia, że mamy tutaj pewnego rodzaju kłopoty albo interpretacyjne, albo z zastosowaniem prawa, bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, że transmężczyzna rodzi dziecko, co jest jak najbardziej biologicznie możliwe. Jeśli spojrzymy na definicję matki, on nie jest kobietą, która urodziła to dziecko. I możemy na przykład zastanawiać się, czy przysługuje mu ten urlop, który generalnie ma na celu to, żeby zabezpieczyć zatrudnienie osoby, która urodziła dziecko. To ma też jakby duże uzasadnienie historyczne, bo osoby po urodzeniu były często zwalniane, zanim pojawiła się tego typu ochrona prawna.
Czyli mamy sytuację, w której istnieje szereg wyraźnych, nawet nie luk, ale wyrw w prawie, prawda?
Dokładnie.
A czy twoim zdaniem stworzenie takiej legalnej definicji płci mogłoby temu zaradzić? A po drugie, czy w ogóle takie stworzenie legalnej definicji płci twoim zdaniem jest możliwe?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tak jak mówiłam już wcześniej, ta płeć jest bardzo niejednoznacznym pojęciem poza prawem. A prawo w jakiś sposób musi się odnosić do tej rzeczywistości
pozaprawnej. I musi ją w jakiś sposób porządkować. To jest największe wyzwanie prawa. Ja zawsze podaję taki przykład. Ja z kolei zajmowałem się naukowo pojęciem twórczości artystycznej na gruncie polskiej konstytucji i się okazało, że to jest bardzo trudne, żeby tak naprawdę nazwać, czym jest co oczywiste twórczość artystyczna, a prawo musi tego jakoś dokonać. I tak samo jest to z płcią. To znaczy, możemy sobie mówić, o nie, ostre, o trudne, trudno zaklasyfikować, ale ponieważ tak jest i nikt z tym nic nie robi, no to są ludzie, którzy są ewidentnie pokrzywdzeni, prawda?
Dokładnie.
To jak to zrobić?
Może wyjdę od tego, że są trzy poziomy rozumienia płci, do których prawo mogłoby się odnieść, budując taką definicję legalną. Aha. To przede wszystkim jest ten poziom rozumienia płci biologicznej, czyli właśnie cech anatomicznych albo zdolności reprodukcyjnej. Oprócz tego mamy też płeć zdefiniowaną jako fakt społeczny. To od Simone de Beauvoir, która powiedziała, że człowiek nie rodzi się kobietą, ale kobietą się staje i oznacza to, że normy nakładane, normy społeczno-kulturowe dotyczące kobiecości nakładane na osobę sprawiają, że ona jest kobietą i jest kobietą dlatego, że społeczeństwo traktuje ją jako kobietę niezależnie od jej ciała. I trzecim poziomem jest poziom tożsamości płciowej i to jest ten poziom, który jest najbardziej istotny, jeśli mówimy o osobach transpłciowych i niebinarnych.
Czyli to jak się czuje.
To jak się czuje, tak, z jaką płcią się identyfikuje.
I coś, czego nikt nie jest w stanie zweryfikować tak naprawdę.
Dokładnie. Chociaż istnieją badania psychologiczne, które rozwijają definiowanie tożsamości płciowej. Jednak też pytanie jest, czy prawo powinno w ogóle sprawdzać, jak ja się czuję? Czy to nie jest moja prywatna sprawa?
A no właśnie. I mówisz, że są te trzy płaszczyzny, które można byłoby uwzględnić.
Tak.
A których polskie prawo nie uwzględnia w tym momencie?
Znaczy, poniekąd polskie prawo je uwzględnia, ale w taki sposób, który jest moim zdaniem nieco nieuporządkowany. I najważniejszym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, budując taką definicję płci na potrzeby prawa, to jest pytanie o pytanie. To znaczy, czego chcemy się dowiedzieć, budując definicję płci? Czy zadajemy pytanie metafizyczne, czyli co to jest płeć tak naprawdę, jaka jest natura płci, czy możemy ją uchwycić, jakie są kryteria przynależności do kategorii płciowych wystarczające i konieczne do przyporządkowania osoby? Czy chcemy zadać pytanie pragmatyczne? Znaczy, jak zdefiniować płeć, tak żeby to działało w prawie?
No to chyba to drugie nas interesuje.
Tak. I mam wrażenie, że takie potoczne myślenie o płci w prawie nadal jest takie, że my próbujemy uchwycić naturę tej rzeczy. I to jest trochę myślenie błędne, bo prawo jest narzędziem. Ono służy nam temu, żebyśmy jakoś tak bardziej może swobodnie, łatwiej odnajdywali się w świecie społecznym i w kontakcie z instytucjami. I mam wrażenie, że to jest pytanie, od którego definicja legalna płci powinna wyjść. To znaczy, jakie cechy płciowe są istotne na przykład w danym kontekście prawnym? Jakie grupy płciowe są dyskryminowane ze względu na to, że nie odpowiadają tej definicji, którą mamy teraz? Kto na przykład ma problemy związane, nie wiem, z zatrudnieniem, z bezpieczeństwem, w związku z barierami systemowymi ze względu na to, jak mamy teraz zdefiniowaną płeć w prawie i jak możemy to zmienić, żeby to po prostu było lepiej działające. To znaczy, wydaje mi się, że to prawo powinno tak pragmatycznie podchodzić do tej definicji, identyfikować problemy i właśnie działać na rzecz tego, żeby te problemy zlikwidować.
No tak, ale do tego dochodzi jeszcze cała seria kontekstów, w których prawo funkcjonuje i okazuje się, że to myślenie czysto pragmatyczne, ukierunkowane na poszanowanie chociażby praw mniejszości, czy branie pod uwagę sytuacji osób, obywateli, obywatelek, które znajdują się w tych grupach mniejszościowych, że to momentami jest przysłaniane szeregiem innych dyskursów i o tym, jak te sprawy się przeplatają i równocześnie jak ten klarowny skądinąd wywód się zaburza, porozmawiamy z Klaudyną Horniczak już za chwilę.
Tu RKK.
Klaudyna Horniczak niezmiennie jest z nami. Prawniczka, badaczka, teoretyczka prawa. Rozmawiamy o tym, jak inaczej. W zasadzie to rozmawiamy o tym, czy można zdefiniować płeć. I o tym, że prawo trochę się domaga tego, żeby tę płeć zdefiniować. Przytaczamy różne konteksty, które warto brać pod uwagę, żeby to zostało zrobione i żeby to zostało zrobione prawidłowo. Ale wydaje się, że to nie jest wszystko. Bo prawo to jest także taka przestrzeń. Ja zacząłem naszą rozmowę od tego, że kultura jest przestrzenią negocjowania znaczeń, nadawania tych znaczeń. I w tym kontekście rozmowa o płci na gruncie prawnym bardzo bliska jest kulturze, dlatego że to kulturowe rozumienie płci, czy też obyczajowość jakaś, która się wiąże z pewnym uzusem, no, bardzo silnie wyznacza to, czy ustawodawca podejmuje jakieś działania w kontekście określania takiego czy innego płci na gruncie prawnym, czy też nie podejmuje. Jestem ciekaw, jakie twoim zdaniem interesy prawne trzeba byłoby pogodzić, nie prawne, tylko interesy społeczne trzeba byłoby pogodzić, żeby no, to, o czym rozmawiamy, stało się faktem, a nie tylko rozmową akademicką.
Wydaje mi się, że przede wszystkim mamy tutaj w debacie dwie grupy, które mają swoje interesy w określonym kształcie definicji prawnej pojęcia płci. I jedną z tych grup jest grupa, którą nazwałabym konserwatywną, a po drugiej stronie umiejscowiłabym grupy marginalizowane ze względu na płeć, czyli właśnie osoby transpłciowe, niebinarne, interpłciowe, też kobiety oczywiście, czy osoby queerowe. Wydaje mi się, że pomiędzy tymi dwiema grupami pojawia się nam konflikt, który obserwujemy we współczesnej debacie dotyczącej płci. To znaczy, mam wrażenie, że strona konserwatywna, która jest przywiązana do pewnego statusu quo i zachowywania go, może jednocześnie wyrażać preferencje do ograniczania pewnych praw, które są związane z płcią, takie jak obserwowaliśmy w Polsce, prawo do aborcji, czy brak odpowiedniej ustawowo uregulowanej procedury uzgodnienia płci w prawie, czy niedawno debata o małżeństwach jednopłciowych. Mhm. Wydaje mi się, że to jest strona, która wyraża sprzeciw bądź niechęć wobec nadawania takich praw. A po drugiej stronie mamy właśnie te grupy, które tych praw potrzebują. Widzieliśmy to też ostatnio w debacie amerykańskiej, gdzie nowy prezydent Donald Trump rozpoczął swoje urzędowanie od mocnego ograniczenia praw osób transpłciowych,
tak,
mówiąc bezpośrednio, że on walczy z ideologią gender.
Mhm.
I myślę, że chciałabym powiedzieć dwa słowa o tej ideologii gender, bo w debacie mamy takie dwa twierdzenia, które wydaje mi się po tej stronie dość mocno są bronione. To znaczy, że mamy w prawie ideologię gender, a drugie twierdzenie jest takie, że to jest źle.
Mhm.
I w tym kontekście wydaje mi się dość ciekawe, jak osoba badająca płeć właśnie z Uniwersytetu w Yale, osoba profesorska Robin Dembrow, właśnie mówi o tym, że mamy coś takiego jak ideologia gender. Natomiast to jest trochę inna ideologia gender niż ten potoczny dyskurs chciałby nam to opowiedzieć. To znaczy, że obserwujemy również w prawie coś, co Dembrow nazywa konserwatywną ideologią gender. I to jest takie przekonanie o tym, że płeć jest binarna, czyli mamy dwie kategorie, że ona jest hierarchiczna. To znaczy, że kulturowe znaczenia, kulturowe rozumienia męskości są wartościowane wyżej, jako lepsze niż to, co kulturowo wiążemy z kobiecością. A po trzecie, że jest teleologiczna, to znaczy, że przypisanie do określonej kategorii płciowej wyznacza nam pewnego rodzaju cele cechy charakteru również.
Funkcje społeczne.
Funkcje społeczne, tak. Czyli na przykład to, że jest się przypisanym do kategorii kobiety, wiąże się z tym, że powinno się być opiekuńczym, realizować się w roli matki, żony.
Wiktoriańska Anglia, tak.
Dokładnie.
Czyli mówisz o gender, które istnieje i funkcjonuje, ale w obrębie tychże właśnie pewnych zastanych, tradycyjnych wartości i wyobrażeń, tak, które jakby jest pomijane na rzecz takiego rozumienia tego genderyzmu, polegającego na wymykaniu się, czy umykaniu tym kategoriom i próbę jakiegoś przewartościowania tego.
Dokładnie. Można by argumentować, że jedna i druga strona to są pewnego rodzaju narracje, opowieści o tym, jak powinna wyglądać płeć. Jednak ze względu na to, że to, co Dębrow nazywa właśnie tą tradycyjną ideologią gender, jest tak mocno wpisane w nasze skrypty kulturowe, jesteśmy też wychowywani zgodnie z takimi normami, to tego akurat nie kwestionujemy jako ideologii, tylko uznajemy to za jakąś taką obiektywny obraz świata, czy jakąś prawdę, z którą po prostu nie powinno się dyskutować. I Dębrow właśnie próbuje zerwać tę fasadę, mówiąc, że to też jest skonstruowane społecznie.
Największy lęk związany prawdopodobnie z tymi sprawami, o których teraz rozmawiamy, jest taki, że istnieje właśnie status quo, które daje poczucie bezpieczeństwa. Świat poukładany to świat bezpieczny, w którym chcemy żyć. W momencie, kiedy wprowadzilibyśmy a to kolejną kategorię płciową, a to doprowadzili do zmiany tej procedury właśnie wpisywania człowieka na ten akt urodzenia z określeniem płci takiej czy innej, to że nagle wszystko by się zburzyło, zabałaganiło. Gdybyśmy bez jakichś większych wymagań, które krytykujesz w swoim artykule, dokonywali procedury ustalenia płci, no to wtedy byłoby ryzyko, że płeć stałaby się jakimś pojęciem całkowicie nieostrym, które można byłoby zmieniać i zmienić wyobrażenie na jego temat z częstotliwością jednego, dwóch miesięcy. A zatem są te lęki, na które teraz dyskurs prawniczy musi jakoś odpowiedzieć. Jak twoim zdaniem powinien to zrobić?
Wydaje mi się, że prawnicy, legislator powinni wziąć pod uwagę to, że ta opowieść o tym, że te nasze proste kategorie, które właśnie tak bardzo jasno porządkują nam świat, działają, ale nie działają wobec wszystkich. To znaczy osoby, które im umykają, muszą mierzyć się z nieproporcjonalnymi kosztami właśnie po prostu swojej egzystencji, których nie ponoszą chociażby osoby binarne czy cispłciowe. No a biorąc pod uwagę to, że właśnie członkowie tych grup marginalizowanych również są obywatelami, obywatelkami Polski, zasługują na to, żeby grać na równych warunkach tak naprawdę. Jeśli mogłabym podać jakieś przykłady, to chociażby brak trzeciej kategorii płciowej i wrzucanie osób, które urodziły się jako interpłciowe właśnie albo do szufladki z napisem K, albo do szufladki z napisem M, wiąże się z szeregiem problemów dla takich osób i to są problemy chociażby natury zdrowotnej. To znaczy takie osoby, które często są zdrowe, poddawane są czemuś, co nazywa się w literaturze chirurgii normalizacyjnej, czyli zmianie kształtu zdrowych, ale jednak mieszanych narządów płciowych, na narządy, które odpowiadają po prostu tak na oko takiemu, powiedzmy, binarnemu ciału.
Czyli ktoś podejmuje decyzję, kim będziesz? Będziesz mężczyzną czy kobietą? I po takiej operacji jest to już ustalone, także fizycznie, prawda?
Tak, już trochę nie ma odwrotu, taką decyzję.
Mówisz o opresji ontologicznej, piszesz w artykule.
Tak, dokładnie. To też jest kategoria, którą wprowadza do debaty Robin Dębrow. I Dębrow twierdzi, że ta opresja ontologiczna to jest właśnie ta opresja, którą narzucają nam kategorie, do których jesteśmy przypisani. Tak? To znaczy, jeśli poruszamy się po takiej debacie, gdzie mamy tylko dwie kategorie płciowe, to jeśli do której z nich nie pasujesz, to tylko ze szkodą dla ciebie, bo musisz się dostosować. I w przypadku osób interpłciowych to jest wyjątkowo widoczne, bo to dostosowanie się to jest dostosowanie fizyczne za pomocą skalpela, ale to oczywiście nie wyczerpuje problemu, tak? Ponieważ to, w jaki sposób poruszamy się w świecie społecznym, jakie mamy normy płciowe, wymusza też w pewien sposób, po pierwsze, zachowanie zgodne albo z normami dotyczącymi kobiecości, albo męskości. I to jeszcze najlepiej w sposób taki koherentny, tak? Czyli na przykład zawsze zachowuje się jako kobieta, ale też ogranicza taką bardzo prywatną, wręcz intymną zdolność każdego człowieka do konstruowania swojej tożsamości. To znaczy, jeśli jest mi narzucone to, że jestem kobietą, to ja nie mogę dowolnie kształtować swojej tożsamości jako człowiek, tylko zawsze muszę się odnosić do tych znaczeń, które narzuca na mnie społeczeństwo i ewentualnie być pogodzona z tym, że odejście od tych wzorców będzie ponosić za sobą jakieś sankcje.
A zatem rozmawiamy tak naprawdę o tym, że to nadawanie znaczeń można uznać za dobrą zabawę, także intelektualną, ale jeśli wydarzy się coś nieprzemyślanego albo nie weźmie się pod uwagę odpowiedniej liczby kontekstów, to można przy pomocy przyklejenia tych etykiet wiele osób skrzywdzić. Dokładnie. I my chyba o tej krzywdzie dzisiaj trochę rozmawiamy. Musimy tutaj zawiesić głos, bo czas naszej rozmowy się kończy. Natomiast jeśli mieliby państwo ochotę te wątki także jeszcze wesprzeć różnymi przykładami z życia, to myślę, że warto, żeby państwo odwiedzili stronę podcastu Teoretycznie o Prawie. Tam jest taki odcinek, w którym o płci rozmawiacie i to jest rozmowa o płci także w kontekście kategorii sportowych.
Dokładnie.
I wiele innych wątków także tam właśnie teoretycznie o prawie. My tutaj stawiamy wielokropek, ale myślę, że to jest tylko wielokropek, bo my tak naprawdę wywołaliśmy wyłącznie te wątki, które warto wziąć pod uwagę, które warto jeszcze w przyszłości z pewnością rozwinąć. Klaudyna Horniczek, bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.